co w prawie piszczy.
Dobry wieczór Państwu, Ewa Skrabacz, kłaniam się. Niezmiennie o tej porze w poniedziałek w towarzystwie księdza doktora Tomasza Relisa, sędziego Sądu Diecezji Opolskiej i proboszcza. Wciąż to przypominamy, wciąż chyba świeżo upieczonego, bo to zaledwie kilka miesięcy, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie.
Szczęść Boże.
Oto proboszczostwo to dzisiaj zahaczy, bo już nawet w jednym z kanonów, ale to zacznijmy od początku. Proszę Państwa, tytuł trzeci, Święci Szafarze, czyli duchowni. Wchodzimy już w tę, no właśnie, dość obszerną część, bo część poświęcona świeckim wiernym była zdecydowanie krótsza.
No, tak, zgadza się, ale z natury rzeczy chyba nie jesteśmy zdziwieni tym, że to, co dotyczy duchownych, będzie szerzej opisane. Wiemy to skądinąd, że prawo Kościoła odnoszące się do świeckich jakby nie może być zbyt obszerne, ponieważ Kościół ma mniejszy wpływ na wiernych świeckich w zakresie choćby, no mówiąc tak jakby troszkę brutalnie, kontroli czy rozliczania z jego zachowywania.
No tak, tutaj przede wszystkim mamy to, co dotyczy zresztą wszystkich, przykazania, prawda, których nikt nie będzie, z których nikt nas nie rozlicza publicznie.
Zgadza się, powinności, dlatego też ta część dotycząca wszystkich wiernych i wiernych świeckich jest dość wąska, natomiast to, co dotyczy duchownych, jest rzeczywiście szerokie.
No i zaczynamy. W tym tytule trzecim, raz jeszcze przypomnę, Święci Szafarze, czyli duchowni, jest rozdział pierwszy, czyli formacja duchowieństwa. I już tutaj moglibyśmy się zatrzymać i pewnie rozmawiać przez kilka, jeśli nie kilkanaście dobrych odcinków, no bo to olbrzymi temat dzisiaj.
Zgadza się, można powiedzieć właściwie, że formacja duchowieństwa była w przeszłości w Kościele i jest czymś zasadniczym. Jakby od niej właściwie można powiedzieć, no w bardzo dużej mierze zależy jakość posługi w Kościele, tak? To, co będzie dalej się w Kościele działo, więc jej rzeczywiście kodeks poświęca sporo czasu. Jeśli chodzi o formację duchowieństwa, będziemy wiedzieli, że na pierwszym miejscu będziemy mówili o seminariach duchownych. To jest też wielki dzisiaj temat, czy to seminarium, tak jak ono wygląda, to seminarium właściwie trydenckie, bo ono od trydentu niewiele się zmieniło, czy jest tą właściwą formą, czy nie. W Kościele toczą się w tej sprawie różnorakie dyskusje, są pewne eksperymenty przeprowadzane, ale właściwie one no wciąż krążą koło tego, co znane. A pytanie jest takie, czy to jest coś na czasy nam współczesne, czy to się sprawdza, czy to jest właściwa forma. Uważam, temat naprawdę bardzo, bardzo poważny.
No właśnie, bo sam temat, jak ksiądz doktor zaznaczył, no zawsze był, jest i pewnie będzie istotny w Kościele, formacja duchowieństwa. No, trudno sobie wyobrazić brak uwagi koncentrowanej na tej kwestii. Natomiast powiedziałam, że dziś niezwykle ważny, no bo właśnie, tak jak ksiądz doktor powiedział, no jesteśmy w takim momencie, kiedy rozeznajemy, kiedy próbujemy jakoś sobie odpowiedzieć na pytanie, jak dalej ma wyglądać ta przestrzeń formacyjna w kontekście no, kryzysu, choć na dobrą sprawę, jak się zobaczy z pół dystansu już nawet, a nie z większego dystansu, no to ciągle mamy jakieś kryzysy w historii, więc to też nie jest jakaś nowość, no ale ten jest nasz i przez nas tu i teraz przeżywany, więc to w nim w konkretnym tu i teraz próbujemy odpowiedzieć na ważne pytania.
My to sobie to kryzysem, ponieważ patrzymy na to z całkiem nieodległej perspektywy, kiedy mieliśmy pełne kościoły i pełne seminaria, ale spojrzymy na to tak właśnie na pewne fakty. Ubywa wiernych, ubywa też świętych szafarzy. Zostało to już dawno temu przewidziane. Ja już powoływałem się nawet chyba w naszych audycjach przynajmniej kilkukrotnie na ten słynny artykuł wówczas jeszcze profesora Ratzingera, późniejszego papieża, kiedy on przewidywał właśnie puste seminaria, puste kościoły i mówił, jaka przyszłość czeka Kościół. Był w tym niezwykle profetyczny. To się po prostu dzieje. To jest ciągle to pytanie, na ile mamy wpływ na tę rzeczywistość, tak? Bo czasami ciągle jakby się wydaje, że pokutuje w Kościele przekonanie, że to nasz wysiłek, że dochodzi do tego, co zwane kryzysem, ponieważ jesteśmy niedostatecznie zaangażowani, że za mało podejmujemy rozmaitych właśnie działań w związku z tym, a zdaje się, że to jest błędna droga i tylko można zaprowadzić do frustracji. Jeśli będziemy tak się rozliczać, no, że coś podejmujemy, działamy, a nic z tego nie ma, po prostu większość tych rzeczy nie zależy od nas.
No właśnie, jakoś chyba za bardzo uwierzyliśmy w tę naszą sprawczość i teraz czas na zaufanie.
Zgadza się też do przyjęcia tego, że okoliczności, to co się tak można nazwać miejsca, czasu, tak mocno się zmieniły. Te czasy na współczesne mają taką mentalność, która po prostu pewnym elementom w Kościele nie sprzyja. I to jest punkt wyjścia, że czy nam się podoba, czy nie dochodzi do tych zmian. Pierwsza wielka zmiana w Kościele nastąpiła w tym momencie, kiedy przestano wierzyć w istnienie piekła. Kościół opierał się na strachu. O tym świętej pamięci profesor Hryniewicz bardzo mocno pisał. To właśnie była główna, taka można powiedzieć, takie główne przesłanie całej jego naukowej działalności, że ta pedagogika, jak on to mówił, strachu, ona nie zadziałała, wyczerpała się i w to miejsce Kościół nie bardzo wie, co wstawić. On mówił o tej pedagogice nadziei, prawda? Ale ta pedagogika nadziei, z nią się wiąże szereg różnych kwestii. No jakoby puste kościoły, puste seminaria, gdzie rzeczywiście ta wspólnota wiary jest jakoś bardzo mała, bez jakiegoś wielkiego znaczenia. Czyli właściwie dochodzi do punktu wyjścia, tak? Staje się tym, czym była w swoich początkach.
No to my nie tyle dochodzimy jeszcze do punktu wyjścia, ale na pewno do przerwy muzycznej i wracamy za chwilkę z naszymi rozważaniami.